z biznesu do słuchania.
Rozmawialiśmy do tej pory o inwestycjach funduszy private equity, czyli o takich, w których na stole jest najczęściej co najmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt czy kilkaset milionów złotych, a kupowane są duże, dojrzałe spółki. To jednak tylko część rynku, bo mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy dzieje się w startupach, pozyskujących na wczesnym etapie rozwoju maksymalnie kilka milionów złotych od inwestorów. W startupy w ramach funduszu SpeedUp inwestuje Bartłomiej Gola, którego zaprosiłem do audycji, by spytać na początek, co pandemia zmieniła na rynku z perspektywy właśnie funduszy Venture Capital.
Zmieniło się mniej niż zakładałem to, że się zmieni. Wydawało mi się, że dojdzie do jakiejś dramatycznej zmiany na rynku wycen, tąpnięcia wycen. Tymczasem okazało się, że mamy do czynienia z czymś zupełnie odwrotnym. Wyceny moim zdaniem rosną. No ale oczywiście dochodzimy do podobnego paradoksu pewnie, który dokładnie widać na rynkach kapitałowych, giełdowych, w których widać, że pandemia po pierwszym okresie paniki de facto doprowadziła do wzrostu cen aktywów. O przyczynach pewnie są dziesiątki artykułów, więc możemy o tym rozmawiać. Z perspektywy funduszu VC te wyceny rosną. Po pierwsze dlatego, że mamy w ogóle na świecie coś, co chyba się powinno być nazwane inflacją aktywów. Przy niskich stopach procentowych ucieczka w aktywa inne niż gotówka czy quasi-gotówka jest ważna. W związku z tym fundusze venture również w Polsce widzą sporą konkurencję ze strony inwestorów, którzy dotychczas w venture nie inwestowali. W Stanach to się dzieje poprzez obecność takich inwestorów jak Tiger Global, czyli jakby dużego funduszu hedgingowego, który wchodzi w branżę venture. W Polsce oczywiście nie mamy dużych funduszy hedgingowych polskich, natomiast mamy sporo w tej chwili inwestycji prywatnych. Ludzi, którzy dotychczas nie inwestowali w venture, a bezpośrednio inwestują w startupy, też trochę windując ich wyceny. Nie narzekam, opowiadam wyłącznie o sytuacji, jaka ma miejsce i jaka faktycznie jest. Więc w tym sensie uważam, że się niewiele zmieniło. Wygląda na to, jakbyśmy byli w szczycie hossy, a nie właściwie w wychodzeniu z czegoś, co w realnej gospodarce często jest nazywane jakimś, no, jednym z najgorszych okresów w ogóle.
No tak, no, w Polsce już wcześniej mieliśmy na tyle dużo pieniędzy na rynku, głównie za sprawą PFR-u i wspieranych przez niego programów, że wyceny startupów były często dość wysokie. To znaczy fundusze miały dużo pieniędzy do wydania, na co dzień musiały wydać, więc często kupowały startupy czy inwestowały w startupy już i tak po solidnych wycenach. Pan mówi, że teraz zainteresowanie startupami się jeszcze zwiększyło, więc czy nie mamy w przypadku polskim do czynienia z jakąś bańką, która jest dobra, jeśli się sprzedaje tam udziały w startupie. Może te pieniądze się po prostu marnują, bo kupujemy coś za drogo.
W porównaniu z rundami, które się odbywają za granicą, to wyceny są ciągle, uważam, atrakcyjne. Oczywiście pozostaje pytanie, jaki mamy jako kraj tak zwany track record transakcji, które się skalują tak jak te transakcje zagraniczne, które na wczesnych etapach chodzą, przepraszam za kolokwializm, 3-4 razy drożej. I ten track record nie wygląda tak rewelacyjnie. My nie jesteśmy Krzemową Doliną, czy nawet Estonią. Niemniej ja uważam, że pandemia trochę pokazała inwestorom jedno, że możliwość robienia rzeczy zdalnie, a bardzo wiele spółek z branży technologicznych w takiej czy innej formie to umożliwia. I nie mówię tylko o rzeczach tak oczywistych jak Zoom, ale o wszystkim, co pozwala nam być odpornym na tego typu wydarzenia jak pandemia, powodują, że po prostu będą tam płynęły środki, będą tam płynęły pieniądze, ale też będą tam płynęli klienci. Bo prawdziwy problem pojawia się wtedy, kiedy rosną wyceny na wczesnych etapach spółek, które działają na rynku, które nie mają jeszcze klientów. W wypadku tego, co się teraz dzieje, ci klienci są gotowi głosować pieniędzmi. Na pewno wyceny są wyższe niż były, więc z mojego punktu widzenia trochę gorzej. Natomiast jeżeli chodzi o perspektywy spółek, w które inwestujemy lub w które możemy inwestować, to ja te perspektywy postrzegam lepiej niż przed pandemią. Więc wydaje mi się, że te dwie siły się znoszą lub nawet są, powiedziałbym, że wyceny w tej chwili mimo wszystko nie antagonizują stóp zwrotu w przyszłości. Pytanie o PFR jest pytaniem słusznym, w tym sensie, że należy sobie je zadać, bo rzeczywiście Polska jest jedynym rynkiem w regionie, który tak dosyć aktywnie wspiera rynek VC. I w Polsce jest bardzo dużo pieniędzy wczesnego etapu, takiego my to nazywamy pre-seed czy pre-revenue, czyli przed przychodami.
No tak, etapu prezentacji w PowerPointie bardzo często.
Tak, bardzo często. Chociaż rzeczywiście tych projektów PowerPointowych, które dostają pieniądze, nie jest aż tak dużo, jakby się mogło wydawać, szczególnie w klasycznym VC, a nie w jakichś tam modelach Bridge Alpha. Natomiast jest bardzo mało kapitału na skalowanie. I nie jest go tylko mało w Polsce, ale jest go mało w całym regionie. Ja na przykład ostatnio rozmawiałem z Danem Lupu z Early Birda, to jest duży niemiecki fundusz, który ma taki fundusz na Europę Środkową i wschodnią. Oni są właśnie odpowiedzialni, jak gdzieś tam o tym pisałem, odpowiedzialni za sukces tego rumuńskiego unicorna, jakim jest UiPath, który wszedł miesiąc temu na New York Stock Exchange przy wycenie 42 miliardy dolarów. I oni mówią, słuchajcie, my jesteśmy największym funduszem w regionie venture, wczesnego etapu, oczywiście nie pre-revenue, ale wczesnego etapu i mamy zaledwie 200 milionów euro. To są z perspektywy już nawet nie Stanów Zjednoczonych, ale Europy Zachodniej, to jesteśmy mikrofunduszem. W związku z tym, jak się weźmie wszystko, co oferuje PFR, to jest bardzo dużo. Jakbyśmy chcieli sfinansować z tego w Polsce produkcję baterii czy firmę typu Northvolt szwedzką, która teraz też wchodzi do Polski, a de facto jest przedsięwzięciem parę lat temu jeszcze venture'owym, to nie ma funduszu, który jest w stanie to zrobić, więc nie uważam, żeby było za dużo pieniędzy w Polsce.
Czyli rozumiem, że jest problem z dostępnością pieniędzy na tym etapie takim pośrednim, kiedy już firma coś sensownego robi, ale potrzebuje zastrzyku pieniędzy na skalowanie i przejście na większy biznes.
Tak, late VC czy early growth, przepraszam za te żargony, ale tak to się nazywa, to tych pieniędzy brakuje.
No dobrze, a jak patrzy pan teraz na startupy, spółki dostępne do zainwestowania w Polsce, to na co pan patrzy przede wszystkim, jakie branże pana przede wszystkim interesują? No bo ja rozumiem, że e-commerce czy te inne rzeczy, które się potwierdziły w pandemii jako dobry model biznesowy, czyli te rzeczy z pracą zdalną są interesujące, no ale może są jeszcze jakieś inne branże, które na pandemii wyraźnie skorzystały.
Ja myślę, że zawsze na VC trzeba patrzeć tak, na wczesne VC, a my jesteśmy dość wczesnym VC, może nie pre-revenue, ale runda A, czyli pierwsze przychody, właśnie poszukiwanie dopiero skalowania, to trzeba patrzeć na kategorie, które będą duże za 5-6 lat, no bo wtedy ta spółka dopiero będzie sprzedawana, czy ma osiągnąć swoją wartość. Z naszego punktu widzenia, przy czym chcę wyraźnie podkreślić, to nie jest ocena całego rynku, tylko pewnego wyboru, którego my dokonujemy, biorąc pod uwagę, że tam naszym zdaniem wzrosty będą największe, to jednak jest tak zwana kategoria sustainability, rozumiana jako właśnie zmiana w energii, elektromobilność, być może trochę jakości życia, na pewno jakość życia, czy rozwiązania poprawiające jakość życia i wszystko, co wiąże się ze zmianami w energetyce, która jest niezbędna w całej Europie, a w Polsce szczególnie. W związku z tym my jako SpeedUp trochę odchodzimy od takich klasycznych biznesów internetowych na pójścia w stronę tej tranzycji energetycznej, dlatego że uważamy, że tam można dzisiaj najlepiej wykorzystać technologie informatyczne, bo de facto do tego się to sprowadza, rozwiązania, które działają już na innych rynkach, a na rynku energetycznym, który jest dość skostniały, wszystko jest jeszcze do zrobienia. Czyli można powtórzyć mimo wszystko sukces, ja wiem, że bywa to kontrowersyjne, ale firm typu Columbus, która w dużej mierze była firmą usługową, która realizowała te rozproszone OZE, no to dzisiaj, jeżeli mamy, pewnie w dniu dzisiejszym mamy 10 gigawatów mocy zainstalowanej w OZE, to znowu kreuje gigantyczne nierówności w całym systemie energii i te nierówności, tą niestabilność jej nie rozwiążą duże spółki energetyczne. Ją mogą rozwiązać tylko małe firmy, które są w stanie szybko dewelopować rozwiązania technologiczne, które służą albo magazynowaniu, albo reakcji po stronie popytu, która pozwala to reakcja stabilizować tą sieć i to jest największe wyzwanie i my chcemy się teraz na tym koncentrować. Przy czym powtarzam jeszcze raz, nie chodzi już teraz o instalowanie OZE, to jest stary biznes, który trzeba było z naszej perspektywy oczywiście, który trzeba było inwestować 6-7 lat temu, można było osiągnąć fantastyczne zwroty. Dzisiaj trzeba inwestować w rozwiązywanie problemów, które ta masowa instalacja OZE, która jest bardzo dobra i oczywiście w ogóle z nią nie dyskutuję, będzie stwarzała w systemie energetycznym ze swej natury.
A czy są takie branże, w których właśnie w ciągu ostatniego roku, czy pod wpływem pandemii, doszedł pan do wniosku, że no tam już lepiej nie inwestować kapitału, no bo się tych zysków nie osiągnie w perspektywie tych kilku lat?
Znaczy ja właśnie powiem o rzeczach nieoczywistych, bo jakby z mojego punktu widzenia, powtarzam jeszcze raz, ja szukam branż, które są dzisiaj wzrostowe, a nie takie, gdzie jest już koniec wzrostu. I oczywiście są inni inwestorzy, którzy umieją wykorzystywać ten koniec wzrostu, ja pewnie tego nie umiem i nie chcę. Znaczy to jest po prostu inny segment rynku. Ja na przykład dzisiaj nie jestem dobrze nastawiony do rozwiązań dotyczących ostatniej mili, czyli tych wszystkich rozwiązań typu dowożenia z restauracji, dowożenia ze sklepów i tak dalej. Żeby była jasność, my mamy sami w portfelu jakąś taką firmę, tylko inwestowaliśmy w nią 8 lat temu i ona jest dzisiaj dobra już do sprzedawania dla inwestora końcowego, który będzie ją wykorzystywał, bo to będzie rosło, natomiast to nie powinna już być dzisiaj inwestycja venture, więc ja nie podzielam tej gorączki inwestycji w ostatnią milę dzisiaj i to jest chyba coś, co pewnie może być trochę kontrariańskie, bo wszyscy dzisiaj mówią o ostatniej mili, a ja uważam, że już jest trochę za późno na ostatnią milę.
No tak, że za późno, żeby wchodzić, bo trzeba to było robić 5 lat temu, rozumiem.
Tak, chociaż ostatnia mila będzie już mainstreamem za chwilę, tylko to nie jest moment na venture.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Bartłomiej Gola, partner generalny funduszu SpeedUp.
Dziękuję za rozmowę.